Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka When God Doesn't Fix It autorstwa Laurie Story to chrześcijański pamiętnik połączony z refleksją biblijną nad cierpieniem, modlitwą bez oczekiwanej odpowiedzi i życiem po utracie dawnych wyobrażeń. Punktem wyjścia jest doświadczenie autorki, której mąż Martin otrzymał diagnozę guza mózgu. Leczenie uratowało mu życie, ale nie usunęło trwałych następstw, między innymi problemów z pamięcią i wzrokiem. Story nie przedstawia więc historii spektakularnego, definitywnego uzdrowienia. Analizuje raczej, jak wiara może przetrwać, gdy sytuacja pozostaje trudna i wymaga długotrwałego dostosowania. Każdy rozdział łączy osobiste doświadczenia, odwołania do Biblii oraz zestawienie rozpowszechnionego mitu z prawdą, którą autorka uważa za bardziej zgodną z chrześcijańskim rozumieniem Boga. Celem książki nie jest wyjaśnienie wszystkich przyczyn cierpienia. Jest nim korekta oczekiwania, że Boża dobroć musi zawsze oznaczać natychmiastową zmianę okoliczności. Oraz wskazanie, że duchowa przemiana może następować także pośród nieusuniętego bólu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trwałe skutki choroby zamiast prostego świadectwa o cudownym zakończeniu. Najbardziej wyróżniającą cechą tej książki jest odmowa zamknięcia kryzysu w wygodnej formule, według której diagnoza, modlitwa i leczenie prowadzą do pełnego powrotu do wcześniejszego życia. Laura Story opisuje chorobę męża jako wydarzenie, które radykalnie zmieniło małżeństwo, codzienną organizację i obraz przyszłości. Operacja oraz opieka medyczna nie przywróciły wszystkich utraconych funkcji, dlatego rodzina musiała nauczyć się żyć z konsekwencjami, których nie dało się szybko naprawić. Ten fakt określa teologiczną i emocjonalną uczciwość książki. Autorka nie neguje wartości leczenia ani możliwości cudu, ale kwestionuje przekonanie, że brak całkowitego uzdrowienia jest dowodem słabej wiary lub opuszczenia przez Boga. Jej relacja przesuwa uwagę z finału na długotrwały proces adaptacji. W praktyce oznacza to uznanie żalu, zmęczenia, rozczarowania i potrzeby pomocy, zamiast nakładania na cierpiącą osobę obowiązku stałego optymizmu. Dzięki temu książka dotyczy nie tylko ciężkiej choroby. Jej perspektywa odnosi się również do żałoby, niepełnosprawności, kryzysu rodzinnego, nieodwracalnych decyzji oraz innych doświadczeń, w których człowiek musi budować sens nie po zakończeniu problemu, lecz w jego trwaniu. Po drugie, schemat mit i prawda jako narzędzie korygowania religijnych oczekiwań. Story organizuje kolejne refleksje wokół kontrastu między mitem a prawdą. Nie chodzi przy tym głównie o abstrakcyjny wykład doktrynalny, lecz o ujawnienie założeń, które często kierują reakcją ludzi na nieszczęście. Jednym z kluczowych przykładów jest przekonanie, że człowiek może zacząć się zmieniać dopiero wtedy, gdy jego sytuacja się poprawi. Odpowiedź autorki brzmi, że okoliczności mogą nie ulec poprawie, a mimo to możliwy jest rozwój w sposobie przeżywania ich w relacji z Bogiem i w relacjach z innymi. Taka konstrukcja daje czytelnikowi praktyczną ramę do rozpoznania własnych oczekiwań. Pozwala zapytać, czy modlitwa została niepostrzeżenie sprowadzona do żądania konkretnego rezultatu, czy też pozostaje formą zaufania mimo braku kontroli.
Sejmat ogranicza również ryzyko banalnego pocieszenia.
Zamiast twierdzić, że każde cierpienie jest łatwe do zrozumienia albo natychmiast przynosi widoczne dobro, książka konfrontuje fałszywe obietnice z bardziej wymagającą wizją wiary.
Prawda nie polega tutaj na otrzymaniu pełnego wyjaśnienia.
Polega na zmianie podstawy zaufania, z własnego poczucia bezpieczeństwa i pomyślnego biegu wydarzeń, na charakter Boga rozpoznawany w Piśmie. Po trzecie, od pragnienia naprawy okoliczności do pytania o wewnętrzną przemianę, ważnym ruchem myślowym książki jest przejście od pytania, kiedy Bóg naprawi problem, do pytania,
co w człowieku wymaga przemiany podczas problemu. Story nie przedstawia tej zmiany jako techniki gwarantującej ulgę.
Nie sugeruje też, że osoba cierpiąca sama jest odpowiedzialna za swoją chorobę lub stratę. Rozróżnia natomiast między tym, na co człowiek nie ma wpływu, a tym, jak odpowiada na rzeczywistość, której nie wybrał. W jej ujęciu kryzys ujawnia między innymi potrzebę kontroli. Poczucie, że Bóg jest coś winien za wcześniejszą wierność oraz pokusę oceniania Jego dobroci wyłącznie przez rezultat modlitwy. Osobista szczerość autorki
jest tu istotna, ponieważ przyznaje ona, że własne lęki, egoizm i frustracja wpływały na jej małżeństwo oraz zdolność do zaufania.
Książka nie zatrzymuje się więc na obrazie cierpienia jako zewnętrznej przeszkody. Pokazuje je również jako sytuację, która ujawnia postawy wymagające uczciwego rozpoznania.
Praktyczne znaczenie tej perspektywy polega na odzyskaniu sprawczości bez udawania kontroli nad wszystkim. Czytelnik może nie mieć możliwości zmienić diagnozy,
przeszłości lub zachowania innych osób, ale może badać swoje reakcje, korzystać ze wsparcia, modlić się i podejmować decyzje zgodne z wyznawaną wiarą. Po czwarte,
Biblia i niedoskonali bohaterowie wiary jako przeciwwaga dla mitu idealnego życia. Story odwołuje się do Biblii nie po to, by dostarczyć prostych odpowiedzi na pytanie,
dlaczego spotyka nas cierpienie, lecz by podważyć wizję życia wierzącego jako bezproblemowego pasma nagród. Zwraca uwagę na to, że postacie biblijne bywają przedstawiane jako ludzie powołani i użyci przez Boga mimo własnych ograniczeń, błędów oraz dramatycznych okoliczności.
To ważne dla argumentu książki, ponieważ przeciwstawia się on duchowości opartej na perfekcyjnym wyniku. Jeśli wartość człowieka i wiary zależałaby wyłącznie od zdrowia, sukcesu, harmonijnej rodziny lub emocjonalnej pewności, wiele biblijnych historii trudno byłoby traktować jako świadectwa wiary. Autorka kieruje uwagę ku stałości Boga, a nie ku sile ludzkiego przekonania.
Jedna z powracających myśli brzmi, że fundamentem wiary nie jest intensywność osobistego uczucia, ale wiarygodność Boga. Taka perspektywa ma zastosowanie zwłaszcza w okresach, gdy modlitwa staje się pełna wątpliwości, a pozytywne deklaracje brzmią niewiarygodnie.
Biblia pełni w książce funkcję korekty samowystarczalności i indywidualnych scenariuszy życia. Nie usuwa napięcia między obietnicą dobra a doświadczeniem bólu, ale uczy czytać własną historię w szerszej tradycji ludzi, którzy zmagali się, zawodzili i mimo to nie zostali wyłączeni z działania łaski.
Na koniec, dzielenie się niezamkniętą historią oraz rola wspólnoty w długim kryzysie. Książka podkreśla, że opowiadanie o cierpieniu nie musi czekać na szczęśliwe zakończenie.
Story stawia istotne pytanie, czy właśnie najbardziej bolesna, nieuporządkowana część historii nie może stać się tym, co pozwala innym poczuć się mniej samotnie. Nie jest to zachęta do publicznego ujawniania wszystkiego, ani do traktowania bólu jako narzędzia budowania wizerunku.
Sens dzielenia się doświadczeniem polega raczej na przerwaniu izolacji i na uczciwym świadectwie, że wiara może istnieć obok rozczarowania. W tej perspektywie szczególne znaczenie ma wspólnota.
Opisy wsparcia otrzymywanego przez Laurę i Martina pokazują, że długotrwały kryzys nie powinien być rozwiązywany wyłącznie przez prywatną determinację małżonków lub rodziny. Pomoc Kościoła, przyjaciół i praktyczna obecność innych osób są częścią odpowiedzi na ograniczenia, których nie da się pokonać samą wolą. Ten temat równoważy silnie osobisty charakter pamiętnika. Autorka nie proponuje samotnej, heroicznej duchowości, lecz uznaje zależność od ludzi i potrzebę przyjmowania pomocy.
Dla czytelnika praktyczna lekcja jest konkretna: nie trzeba najpierw uporządkować własnej historii, by mówić prawdziwie o trudnościach, prosić o wsparcie i dostrzegać, że relacje mogą stać się miejscem realnej troski. Podsumowując, When God Doesn't Fix It będzie szczególnie wartościowa dla chrześcijańskich czytelników przeżywających chorobę,
stratę, rozczarowanie modlitwą lub kryzys, którego nie da się szybko zakończyć. Może też służyć bliskim osób cierpiących, duszpasterzom i osobom pracującym pomocowo. Ponieważ pomaga unikać łatwych odpowiedzi oraz religijnego nacisku, by natychmiast znaleźć pozytywny sens. Książka nie zastępuje opieki medycznej, psychoterapii ani specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysowej. Jej użyteczność leży gdzie indziej, w dostarczeniu języka do mówienia o wierze wtedy, gdy modlitwa nie prowadzi do oczekiwanego rezultatu. Na tle wielu inspiracyjnych książek chrześcijańskich wyróżnia ją brak schematu szybkiego zwycięstwa. Laura Story nie buduje narracji wokół punktu kulminacyjnego, w którym wszystkie straty zostają wynagrodzone, a cierpienie staje się łatwe do uzasadnienia. Pokazuje raczej trwałą pracę przystosowania, napięcia w małżeństwie, ograniczenia człowieka i potrzebę ponawianego zaufania. Jednocześnie jej struktura mit i prawda sprawia, że pamiętnik ma wyraźny wymiar refleksyjny i praktyczny. Czytelnik nie otrzymuje wyłącznie poruszającej historii, lecz narzędzie do rozpoznawania własnych przekonań o Bogu, kontroli, uzdrowieniu i duchowej dojrzałości.
To książka dla osób gotowych przyjąć, że wiara nie zawsze usuwa ból, ale może zmieniać sposób życia w jego obecności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Laura Story, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.